będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Zapraszam na rozmowy niedokończone dziś, taki specjalistyczny temat, związany na pewno z geologią, na pewno ze surowcami. A skoro geologia, surowce, to na pewno nasi goście, czyli pan profesor, doktor habilitowany Mariusz Orion Jędrysek, poseł na Sejm.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i telewizorów.
I witam pana Mateusza Mamczara, który jest prawnikiem, specjalistą w sprawach geologicznego i górniczego.
Szczęść Boże.
Geologia i surowce w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. No, główne zagadnienia polityki geologicznej i surowcowej w Sejmie. Jak one wyglądają, jak to wygląda w Sejmie?
Cóż, no Sejm jest miejscem, gdzie przede wszystkim powinno się, ma dwie podstawowe funkcje. Funkcje Sejmu to jest władza ustawodawcza, ale także funkcje kontrolne w stosunku do rządu. Tak się składa, że w tej chwili ta koalicja, która rządzi, doprowadziła do wręcz marionetkowej postaci, ponieważ nie ma żadnych dyskusji przy ustawach, praktycznie wszystko jest odrzucane, chyba żadna ustawa jak dotychczas, żaden druk sejmowy, bo tak to wchodzi w Sejmie, już ponad 3000 tego jest, żaden z nich nie był, jeśli chodzi o opozycję, żaden nie został pozytywnie przegłosowany. Znaczy zawsze jest odrzucany w pierwszym czytaniu najczęściej, czyli przy tym tylko wstępnym przeglądnięciu. No a jeśli chodzi o funkcję kontrolną, to jest już zupełna żenada, tak praktycznie nie ma prawa Sejm kontrolować. Do tego stopnia doszło, że to rząd w zasadzie mówi, co Sejm ma robić, bo rząd mówi, co ma robić koalicja, a koalicja przegłosuje to, co chce, nie dopuszczając do żadnej dyskusji.
Jeśli chodzi o znaczenie geologii i surowców, chodzi o specyfikę regionów polskich, to od czego zależy, że gdzieś są te surowce, a gdzieś nie ma tych złóż?
To jest właśnie tak, że wszędzie gdzieś coś jest. Nie ma miejsca na ziemi, gdzie nie będzie czegoś przydatnego, tylko kwestia zidentyfikowania, co to jest i żeby to było opłacalne ekonomicznie. Dzisiaj się czegoś nie opłaca, bo jest niepotrzebne. Ale potrzebne może być za ileś tam lat. Dzisiaj mamy technologie, które pozwalają w sposób opłacalny, na przykład z odpowiednich warunków geologicznych, z odpowiedniej głębokości, wydobyć na przykład miedź z głębokości kilometra i przy zawartości około 2%. Natomiast kiedyś oczywiście było to niemożliwe, więc tego złoża nie było. Więc to, czy coś jest złożem, czy nie, przede wszystkim mówi po pierwsze geologia, a po drugie możliwości techniczne i opłacalność ekonomiczna. I teraz różne warunki w historii Ziemi powodowały, że gdzieś się gromadzą jakieś złoża. My tutaj mamy przygotowane jakieś slajdy, może się uda je później pokazać, gdzie w jednej części Polski mamy właśnie, tak jak wspomniałem, złoża miedzi, ponieważ odpowiednie były warunki takie, że miedź w wyniku z procesów geochemicznych, migracji roztworów, które niosą w sobie różne związki chemiczne, w pewnym miejscu nastąpiła zmiana tych warunków i wtedy te związki chemiczne się wytrącają.
Poprosimy o ten slajd realizatora.
Jeśli znajdzie się, to by było
właśnie
tak. Dobrze.
Państwo przed telewizorami mogli to zobaczyć.
Tak. Natomiast są też przykłady takie, że dzisiaj coś się dzieje. Prawda? Dzisiaj też powstają złoża i te złoża nawet niektóre są eksploatowane. Przykładem są złoża właśnie na dnie Pacyfiku, gdzie być może później zobaczymy te slajdy, gdzie uda się, gdzie one dzisiaj się tworzą i dzisiaj już są koncesje przyznawane przez Międzynarodowe Organizacje Nadmorskiego. Zresztą ja byłem prezydentem w roku 2006-2007 Rady Międzynarodowej Organizacji Nadmorskiego, która właśnie przygotowała prawo i dawała koncesje na poszukiwania złóż na dnach oceanów, które były w jurysdykcji narodów Zjednoczone. Właśnie tutaj mamy taki przykład. Te żółte pole to jest pole, których udziały ma Polska i te złoża tworzą się, możemy powiedzieć, dzisiaj.
To jest na Pacyfiku.
Tak, to jest na Pacyfiku, około 3000 kilometrów na wschód od Meksyku. Mamy udział. Niestety, i na czym właśnie polega ta polityka geologiczna? Na tym właśnie, żeby umieć w te miejsca wejść, po pierwsze w sposób zgodny z prawem, a po drugie technologicznie i zacząć poszukiwać, a potem eksploatować. W latach 80., 90. jako tako było. W 2005 roku podjąłem decyzję o budowie, w 2006 w zasadzie, o budowie statku, wtedy byłem głównym geologiem kraju, o budowie statku poszukiwawczo-eksploatacyjnego. Dogadani byliśmy już wstępnie z Brazylijczykami i z Japończykami, żeby wspólnie poszukiwać przy pomocy tego polskiego statku. Pieniądze się znalazły. Niestety rząd Platformy Obywatelskiej odszedł od tego pomysłu. Statek nie został wybudowany, chociaż już taka prospekcja finansowa była. I w zasadzie tamci poszli do przodu, ale już bez nas. Można powiedzieć, w tym zakresie widzę stagnację. Więc co mamy, to jest ta polityka geologiczna i surowcowa. To, co mamy, na tym budujemy swoją potęgę gospodarczą, bo to polityka, jeśli chodzi o energetykę, to polityka surowcowa, to surowce, profil surowcowy państwa decyduje o profilu energetycznym, o całym profilu gospodarczym. Najbogatsze kraje na świecie, właśnie tak jak Australia dzisiaj, Kanada, to, czy Rosja, która decyduje, Rosja jest potężnym krajem, bardzo bogatym. Właśnie one są w oparciu o surowce. Oczywiście są kraje, które sobie dają radę bez surowców, tylko technologicznie, ale skoro mamy te surowce, to opatrzność nam obdarzyła naprawdę bardzo obficie, to powinniśmy z nich korzystać, a niestety polityka, szczególnie rządu PO-PSL, jest tragiczna w tym zakresie, tragiczna, destrukcyjna i w mojej opinii, ja to odczuwam jako dywersję i państwo pewnie zobaczycie to później podczas programu.
Czyli właśnie to pytanie jest zasadne, czego nie ma, co jest w tej polityce surowców, tak, geologiczno-surowcowej.
No właśnie, nie ma jakiejkolwiek strategii, nie ma żadnej długofalowości w tej chwili, bo ona była, ona się pojawiła. Kwestia w polityce surowcowej, geologicznej, gdzie mamy poszukiwania, inwestycje, one się zwracają po 10, 20, 30 latach, czyli trzeba widzieć co się będzie działo za 30 lat, za 20 lat, żeby ją, ale tego nie ma. Nie ma korelacji, zrozumienia związków przyczynowo-skutkowych. Nie ma jakiegoś eksperckiej organów państwa. Ja ją chciałem powołać, był gotowy projekt przecież powołania Polskiej Służby Geologicznej. Tego dzisiaj nie ma. Są tylko działania doraźne, PR-owskie. Ja rozmawiałem, nie wiem czy to jest prawdą, ale rozmawiałem z kimś, kto był na, pamiętają państwo, kilka lat temu Tusk stał na tle wieży, w której była świeczka tak zwana, czyli paliło się gaz, który miał być wydobywany z łupków. Okazało się, człowiek mówi, panie, przecież tam przywieźli butle z gazem, dużą cysternę, wypaliła się i Tusk pojechał, ale film nagrali. Tak to wyglądało. No, jeśli to jest prawda, to warto sprawdzić, bo mam ochotę to sprawdzić. No to jest właśnie takie PR-owskie działanie. Fiskalizm zupełnie destrukcyjny. No, tragedia pod tym względem, co jest zarzynanie kury zniosącej złote jajka, oddawanie koncesji za bezcen albo sprzedawanie udziałów do tego stopnia, że państwo traci kontrolę nad własnymi zasobami, że państwo jest właścicielem zasobów naturalnych w Polsce. A efektem jest co? Efektem jest, że z atutu mamy problem, bo przecież górnictwo staje się polskim problemem, zamiast tym, co jest, byłoby najważniejsze. Brak zupełnej innowacyjności, to jest udawanie innowacyjności. Pieniądze na to idą, a z tego nic nie ma. Pogarszanie się prawa, i tutaj pewnie kolega będzie mógł skomentować, bo jest przecież świetnym prawnikiem właśnie z tego zagresu, organizacji państwa. Ona nie istnieje, jest dużo gorzej niż było kilka lat temu. Polska ma upośledzoną politykę międzynarodową, pozycję międzynarodową, w tym w Unii Europejskiej nawet. No i polityczne motywacje z decyzji zupełnie. No jak może być taka sytuacja, że główny geolog kraju, odpowiadający za całą politykę surowcową, nie ma wykształcenia geologicznego? Jest świetnym specjalistą z innego zakresu, od hamulców tarczowych z kołem pędnym, z tego co się orientuje. No ale to nie jest geologia. No ja sobie nie wyobrażam, żeby głównym weterynarzem kraju został na przykład sadownik, prawda? No niby troszeczkę blisko, przyroda ożywiona, no ale jednak to nie to. Dyrektorem departamentu jest młody prawnik, może świetny prawnik, ale departamentu geologii nie powinien być, według mojej opinii. No ale jeśli będzie któryś z nich, nie, no to przynajmniej niech będzie szef Państwowego Instytutu Geologicznego, który jest służbą geologiczną, niech będzie geologiem. Też nie jest. No to wygląda na jakąś zmowę. Dla mnie to jest zupełnie irracjonalne i to trwa już lat, to już trwa no drugi rok. Tak to wygląda.
Jest nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii i paliw kopalnych, lokalne źródła energii, naprzeciw tutaj gospodarka sterowana Unii Europejskiej. Tak, także jest wiele zagadnień z tym związanych.
Oczywiście, właśnie to się tak wiąże z sobą, bo tak, nowa ustawa jest, wydaje się świetnie, tak? Tylko ta ustawa naprawdę dotyczy tego, jak zarobić na wiatraka w Polsce. A jak popatrzymy, Polska nie ma dobrych warunków, jeśli chodzi o nowe źródła energii, to w zasadzie, jeśli chodzi o wiatr, to mamy słabe warunki, miejscami jako takie, ale nigdzie rewelacyjne. Jeśli chodzi o panele słoneczne, to znowu, nigdy nie wygramy konkurencji z Włochami, bo oni mają dużo dłuższe dni. Dużo pod wyższym kątem pada promienie słoneczne. W związku z tym, jak to policzymy wszystko, to my nigdy nie wygramy konkurencji. Świat działa na zasadzie konkurencji. Jeśli w Danii wieje 7 metrów na sekundę, u nas wieje 5 metrów na sekundę, powiedzmy przeciętnie, no metrów, mówimy o wietrze znowu, no to znaczy, że w Danii mogą mieć czterokrotnie więcej prądu niż my, czyli u nich się zwróci po 5-6 latach wiatrak, a u nas po 20. Ale po tych 20 on się nie zwróci, bo przestanie pracować do tego czasu. Czyli nigdy się nie zwróci. Polacy do tego dopłacą. Natomiast mamy warunki jako takie dość dobre, bo powiem, warunki geotermalne w niektórych miejscach, więc rewelacyjne. Także jeśli chodzi o wydajność, bo to jest bardzo ważne, nie tylko temperatura. I tu się nic nie inwestuje. I ta ustawa kompletnie tego nie dotyka. Mamy dobre warunki do produkcji biomasy i biopaliw. I ta ustawa bardzo marginalnie to traktuje. W zasadzie to jest ustawa wiatrakowa. No tak się nie robi. A mamy paliwa kopalne w ogromnych ilościach. 80% z węgla kamiennego. 15% z węgla brunatnego. Potężne ilości gazu w łupkach. Ropy w łupkach. To jest. Skoro to jest, to my możemy być Szwajcarią energetyczną Unii Europejskiej. Tylko, żebyśmy z paliw kopalnych mogli korzystać. A polityka klimatyczna Unii Europejskiej, pod którą podpisuje się pani Kopacz, a wcześniej Tusk, powoduje, że my nie możemy z tego korzystać. A jak będziemy chcieli korzystać, to będziemy musieli haracz płacić tym, którzy mają u siebie wiatraki. No, to jest...
Mamy potężny skarb i zamykamy sobie sami drzwi. Robimy
doprowadzając do jego bankructwa. Samych, tak. Doprowadzając do jego bankructwa, bo zwróćcie uwagę, co się dzieje z polskimi kopalniami. Taka właśnie brak polityki geologiczno-surowcowej, brak dalekosiężnych planów i jakichś strategii powoduje, że naprawdę z atutu robi się wielki problem i to jest właśnie ten cud Tuska, który on obiecał, kiedy po raz pierwszy jeszcze ubiegał się o to, żeby być premierem, żeby jego koalicja wygrała. No, cóż, cud jest taki, że wszystko upadło. Praktycznie wszystko wygaszone. To jest piękne słowo, które Platforma Obywatelska wymyśliła.
Z surowcami energetycznymi wiąże się polityka klimatyczna oraz wychwyt i magazynowanie właśnie dwutlenku węgla. Wiemy, że jest ustawa o tak zwanym CCS i tutaj...
Tak. I tutaj znowu powinien się pojawić slajd, jeśli możemy go prosić. Otóż czym jest CCS? CCS po angielsku Carbon Capture and Storage, czyli wyłapywanie... Chodzi o dwutlenek węgla, CO2 i magazynowanie w strukturach geologicznych. Ktoś kiedyś wymyślił, skoro CO2 wychodzi z ziemi, bo zostaje ze spalania na przykład ropy czy węgla, to trzeba go tam zapompować. Tylko to nikt nie przemyślał, nie zrobił z tego z pewnością geolog. Coś są rzeczywiście struktury geologiczne, że można to zrobić. Ale gdybyśmy jeszcze wrócili do tego slajdu poprzedniego. To co widzimy? 1 m3 ciekłego dwutlenku węgla po rozprężeniu daje 400 m3 gazu. Około. To zależy od temperatury przede wszystkim. Skoro tak, to jeśli zatłoczymy miliony ton dwutlenku węgla, to on po jakimkolwiek rozszczelnieniu, a prędzej czy później może się to zdarzyć, stanowi potężne zagrożenie. Dlatego, że nie będzie tlenu w powietrzu. To takie wypadki były w historii, przykład w Afryce, gdzie uwalniały się bąble gazowe z jezior, gdzie fermentował osad. I takie zdarzenia były. To samo może się zdarzyć tam, gdzie byłby aktywny CCS robiony. Oczywiście można prowadzić badania, natomiast nie można zgodzić się na to, żeby w Polsce można było prowadzić magazynowanie tlenku węgla. Gdybyśmy zobaczyli drugi slajd, bo tu chodzi o politykę klimatyczną, to widzimy, że tak naprawdę mówi się, że wielkie ilości tlenku węgla emituje człowiek. Ale pytanie, ile w stosunku do naturalnego? Ja to tym się zajmuję, tutaj proszę moje zdjęcie, nawet widać z jakiegoś wykładu sprzed, no myślę, już 25 lat. I widzimy te strefy czerwone, to są środkiem wszystkich oceanów przebiegają tak zwane grzbiety środkowo-oceaniczne, gdzie mamy ziejące szczeliny dwutlenkiem węgla, metanem, gazami. To są wulkany. Islandia jest takim szczytem, gdzie aż to wychodzi na powierzchnię. Dalej od nich nawet 1000, 2000, 3000 nawet kilometrów tak zwane smokersy. I tutaj widzimy zdjęcie takiego smokersa, gdzie nasycone roztwory wpływające głęboko w struktury ziemi wypływają, nasycone są tlenkiem węgla. Tego nikt nie wie dokładnie, ile jest. I człowiek produkuje tego dwutlenku węgla, powiedzmy, w granicach błędu oszacowań, w mojej opinii oczywiście. Skoro my mamy decydować o losie całych narodów tylko w oparciu o to, że ktoś nie wie nawet i wydaje mu się, że tak jest, to tak się nie robi. A regulacje prawne są w tym zakresie druzgocące. Myślę, że ten kolega na ten temat więcej powie, bo się przecież tym zajmował.
Proszę. Tak. Podstawowym aktem prawnym ogólnounijnym jest dyrektywa nazywana dyrektywą CCS. Ona reguluje wychwytywanie i zatłaczanie dwutlenku węgla do struktur geologicznych. I podstawowym takim zapisem dyrektywy jest artykuł 4, który stanowi, iż państwo członkowskie może zakazać stosowania tej technologii CCS. I z tej możliwości skorzystała Austria i Niemcy. Niemcy po części, ponieważ w swojej ogólnoniemieckiej ustawie przekazały takie kompetencje landom, krajom związkowym, i to uczyniły w 2012 roku, latem 2012 roku. I z takiej możliwości skorzystały takie kraje związkowe jak Mecklenburgia, Pomorze Przednie, Schleswig-Holstein i obecnie też przymierza się Dolna Saksonia. I akurat to są te kraje związkowe, w których znajdują się najlepsze warunki geologiczne do składowania tego dwutlenku węgla. Czyli teoretycznie, jeśli Dolna Saksonia zakaże też stosowania CCS-u w Niemczech, to praktycznie można powiedzieć, że CCS w Niemczech jest całkowicie zakazane, no bo Hesja przecież, czy jakiś inny land, Bawaria, nie będzie zakazywać czegoś, czego u nich się nie można robić, prawda? Polska uchwaliła swoją ustawę dotyczącą CCS-u w 2013 roku, czyli 2 lata po terminie. I początkowo projekt nie zawierał tej klauzuli. Pan profesor Jędrysek złożył 2 poprawki. Pierwsza poprawka dotyczyła przekazania kompetencji sejmikom wojewódzkim do decydowania o tym, czy na ich terytorium będzie zatłaczany dwutlenek węgla do struktur geologicznych. A druga poprawka dotyczyła tego, iż należy wykazać, iż przestrzeń przeznaczona do składowania dwutlenku węgla nie przedstawia innej wartości gospodarczej i geologicznej.
Tak. I to jest co ważne. Oczywiście te poprawki zostały natychmiast odrzucone. Nawet dyskusji żadnej nie było na ten temat. Ale jednocześnie, co jest bardzo istotne, Niemcy, inne kraje europejskie, w ogóle Unia Europejska, rozwija i łoży sporo na rozwój transportu. I czego ja się tutaj obawiam? No trzeba patrzeć niestety, no to jest gra, to są pieniądze potężne, że kraje bogate zabroniły u siebie składowania, ale na transport, na przykład do Polski, bo skoro u was można, to proszę bardzo.
Wy się trójcie.
Składujcie sobie, zanieczyszczajcie swoje środowisko to w głębi. Przecież struktury geologiczne wtedy są wyłączone z innego użytkowania. Gdyby zamiast tej ustawy i zamiast wielkich badań na CCS w Polsce wydano pieniądze na badania struktur geologicznych po to, żeby rozbudować magazyny gazu podziemne, które są relatywnie, no, podobne pieniądze trzeba przecież na rozpoznanie wyłożyć, to rozwiercić tylko te struktury, to dziś nie mielibyśmy problemu z tym, czy Rosjanie zakręcą, czy nie zakręcą kurek. Za każdym razem się zastanawiać mamy i być zamierzeni, bo byśmy mieli magazyny wielkie, a nie mikromagazyny, a pewnie jeszcze na ten temat porozmawiamy, że Polska ma, może i mieć pełne magazyny, ale to są mikromagazyny, najmniejsze w Unii Europejskiej.
No właśnie, bo następna ta kwestia gaz
tak,
łupka.
Tak, tak. No rzeczywiście, no gaz łupka to już jest zasadnicza rzecz, bo można powiedzieć, jest to dziecko, dzieło rządu Prawa i Sprawiedliwości. Od początku tej kadencji szukałem, będąc członkiem rządu, pracując jako zastępca profesora Szyszko w Ministerstwie Środowiska. Pozdrawiam go tu serdecznie, jeśli ogląda nas lub słucha. I cóż, no udało się znaleźć inwestorów, przerzucić całe ryzyko i koszty, a koszty niebagatelne, idące w miliardy dolarów na poszukiwania. Jeśli coś znajdą, to będziemy to jakoś wspólnie później eksploatować, bo następne koncesje to już my mamy, prawda? Ale okazało się, że rząd PO przyszedł, wszystkie rozwiązania prawne i organizacyjne wyrzucił do kosza, rozwiązał organy doradczo-kontrolne, nie chciał powołać i nie powołał, ostatecznie wrzucił do kosza ustawę o powołaniu polskiej służby geologicznej, która miała to nadzorować i wydał wszystkie koncesje. Czyli utraciliśmy marchewkę i kij i w zasadzie to był koniec łupków, tylko to już było, wiecie, 4-5 lat temu. No ale, no cóż, mówienie, ja to oczywiście nawet tutaj mówiłem, ale to nie pomagało.
Jest też mapka, która pokazuje nam tak rozkład, bardzo byśmy prosili.
O tak, właśnie, to jest bardzo ciekawa rzecz. Czym myśmy byli pierwsi? Myśmy byli pierwsi zaraz po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie i długo, długo nikt po nas, bo wydaliśmy pierwsze koncesje, jakąś strategię żeśmy przygotowali, ale to był rząd Prawa i Sprawiedliwości. Teraz, ponieważ wycofali się inni od nas z wielu przyczyn, ale między innymi, proszę zwrócić uwagę, gdzie jest Polska, nasze łupki są nieistotne na świecie. My nie mamy żadnego zasobu jakiegoś wielkiego, inne kraje mają potencjał dużo większy i te firmy po prostu pójdą tam, gdzie ich chętniej przyjmą, prawda? I przyjmują w tej chwili. Te firmy zasadnicze już z Polski się wycofały.
Czyli inwestorzy odeszli. Dlaczego odeszli? Bo takie jest prawo, tak?
No odeszli, przyczyny są bardzo różne i też tutaj mam takie przygotowanie. Znaczy, kluczową przyczyną jest wzrost ryzyka inwestycyjnego. Wzrost kosztów. Kiedy każdy z nas, gdyby na przykład ktoś nam zaproponował dzisiaj, słuchaj, masz 20 tysięcy złotych, zainwestuj w sklep rowerowy, ja ci obiecam, że ten sklep, że w promieniu 100 kilometrów nie będzie innego sklepu rowerowego. Dobrze, no tylko, że to jest problem, że to jest w Donbasie, no tam jest wojna. Zainwestuje ktoś? Nie. I tak wygląda w tej chwili, oczywiście przejaskrawiając, tak wygląda w tej chwili Polska na mapie inwestycyjnej, jeśli chodzi o poszukiwanie gazu w łupkach. Jeśli wrócimy do tego slajdu, to bym to jeszcze objaśnił króciutko. Otóż geologia jest, mamy ta granica pionowa, którą tutaj widzimy, to jest granica, która mówi, że prawidłowy jest poziom albo wiedzy geologicznej, albo warunków geochemicznych, albo geomechaniki, albo technologicznych osiągnięć i tak dalej. To wszystko jest, prawda? Natomiast warunki prawne są za słabe, możliwości finansowe Polski za słabe oczywiście, więc my musieliśmy mieć obcy kapitał, prawo żeśmy przygotowywali. Wszystko jest w zasadzie dobrze, niestety zbyt wysoka korupcja, tam niżej, na tym slajdzie już nie da się chyba tego paska obsunąć, to nie widzimy, albo właśnie podniesiemy. Niekompetencja niestety jest duża, tu chodzi o rząd i to powoduje wszystko, że to, co po prawej stronie mamy wzrost ryzyka inwestycyjnego jest ogromny. Na czym polega ten wzrost ryzyka? Wiercenie na przykład udaje się co trzecie, aha, to ryzyko wynosi 3, no bo 3 wiercenia dają jeden pewny odwód, prawdopodobnie jest to 1, prawda? Ale oprócz tego mamy problemy, czy banki dobrze działają, czy jest drogownictwo rozwinięte, czy jest prąd doprowadzony, czy ludzie są kompetentni, jak to wszystko, czy nie ma korupcji, jak to wszystko się policzy, to w Polsce ten współczynnik ryzyka w 2006-2007 roku wynosił jakieś 5, w mojej opinii, to jest moja opinia. Po rozwiązaniach albo bierności Donalda Tuska, tam były jakieś aresztowania, pamiętamy ABW w 2000, bodajże na początku 2012 roku, to spowodowało, że to ryzyko, ja dzisiaj oceniłbym nawet na 15. Skoro ono jest tak wysokie, to znaczy, że w Stanach Zjednoczonych jest na przykład 5, chociaż jest niższe, jest na przykład 5, a w Stanach Zjednoczonych 15, a w Polsce 15, to znaczy, że ryzyko jest 3 razy większe, to znaczy, że 3 razy większą trzeba ponieść ponieść nakład, żeby osiągnąć to samo. Trzy razy lepsze muszą być w związku z tym złoże, żeby kompensowali. Nie ma takich złóż, w związku z tym firmy się wycofują. Oczywiście jest długa historia i to jest bardzo duże uproszczenie, ale przyczyną jest tak naprawdę w zasadniczej kwestii ryzyko. I my w zasadzie, mając ogromne już ustawy, jedna, druga, tam gdzieś może będą te slajdy pokazane, stoimy, firmy nas uciekają, a w tej chwili Niemcy, i tutaj znowu kolega to może opowiedzieć
no
bliżej.
Właśnie, bo to chodzi o to, żeby porównać tak...
Porównajmy na przykład, jak to wygląda w Niemczech. Niemcy mówili długo, nie. Ja tu na antenie mówiłem kilka lat temu, że Niemcy prędzej czy później to zrobią i pewnie zrobią prędzej. Anglicy też już dość się spieszą. A proszę zwrócić jeszcze na ten slajd uwagę. Tak wyglądają koszty. W Stanach Zjednoczonych koszty eksploatacji w zależności od głębokości. Widzimy, że te koszty jakoś tam rosną w zależności od głębokości. Polska jest niewspółmiernie ma wyższe koszty wierceń. To wynika z różnych, można powiedzieć, firmy przyszły na nowe, prawda? Więc te koszty też rosną. Jeżeli policzymy jeszcze to ryzyko inwestycyjne, które wynosi tutaj nawet kilkanaście, to znaczy, że a w Stanach Zjednoczonych niewiele większe niż koszt bezpośrednich poszukiwań, to oznacza, że niestety firmy będą się wycofały, bo my jesteśmy daleko, daleko powyżej tego ekranu w tej chwili, jeśli chodzi o koszt inwestycji w Polsce poszukiwania. A wracając do tych spraw, co robią Niemcy? No właśnie, działają.
No właśnie, jeśli chodzi o Niemcy, to oni przez długi czas chcieli się wzorować na Polsce, ale widocznie już stracili cierpliwość i przygotowali swój projekt, który umożliwi w przyszłości eksploatację gazu w łupkach. I początkowo oni dokładnie nie oszacowali swojego potencjału gazu w łupkach. Sugerowali się jakimiś wyliczeniami firm amerykańskich albo jakichś organizacji amerykańskich. W 2010 roku powołali program NICO, który miał zbadać potencjał gazu niekonwencjonalnego w Niemczech i w czerwcu 2015 roku ten program ma się zakończyć i wtedy przedstawiony zostanie raport, który oszacuje te zasoby. Wstępny raport taki pokazuje, że tego gazu może być od 7 do 20 lat, może wystarczyć tego gazu w Niemczech. I w tym celu też rozpoczęły się prace nad ustawą, nad projektem ustawy, który został przedstawiony w grudniu 2014 roku. Ten projekt zakłada, że na przestrzeni od 0 do 3000 metrów szczelinowanie hydrauliczne będzie zakazane. Niemniej jednak będą mogły być prowadzone badania czy poszukiwanie gazu w łupkach w celach naukowych. I po 2018 roku ma zostać powołana komisja ekspercka, która wyrazi opinię, czy te udokumentowane złoża będą mogły być eksploatowane na skalę przemysłową. Także tutaj bardzo wątpię, że ktoś wyda miliony euro po to tylko, żeby zbadać, czy dowiedzieć się coś.
I to jest bardzo ważne. Ryzyko inwestycyjne w Niemczech ponieważ to jest zorganizowane tak, jak myśmy to organizowali. Przecież Niemcy się chcieli wzorować. Wszyscy się chcieli na nas wzorować po tym, jak się obudzili. Oni się obudzili powiedzmy 4-5 lat po nas. Nawet 6. Oni chcieli się nadzorować, ale widzieli, nie ma na czym. Niestety, jak Tusk doszedł do władzy, to tak zbałaganił Polskę, tak ekipa ta zbałaganiła Polskę, że w tej chwili nie ma na czym się wzorować, bo tego już nie ma. Główne firmy wyszły. A tutaj, co kolega powiedział o szczelinowaniu. Proszę Państwa, proszę o jednym pamiętać, po co jest to szczelinowanie. To jest, ja przyniosłem tutaj łupki. Jeśli będziemy mogli to zbliżenie pokazać, któreś z kamer, tak. To co my widzimy? To jest skała taka, niezbyt twarda, zbudowana z minerałów, które mają postać, można powiedzieć, takiej książeczki. Tak jak tutaj mamy takie, prawda, powiedzmy, książeczki. Gdybyśmy włożyli małą karteczkę do środka i ruszali, to ona nie wypadnie. Co któraś wypadnie, ale oczywiście nie wszystkie. I tak właśnie cząsteczki metanu wchodzą w te minerały, albo pomiędzy te minerały przyklejają się. One tam nie wyjdą same, ponieważ są bardzo mocno przyklejone. do wnętrza minerału albo do zewnętrznej części. A skoro tak, to trzeba zastosować pewne płyny, które najpierw rozbiją tą skałę, wręcz można powiedzieć prawie błoto z tego zrobią, czyli pod dużym ciśnieniem to nie jest błoto, a potem pewne odczynniki powodują, jak detergent brud odkleją od wnętrza, prawda? I dzięki temu gdy kilka procent metanu udaje się wydobyć, reszta i tak pozostaje. I właśnie na tym polega technologia, żeby wydobyć nie 3%, ale na przykład 30%. Co to oznacza? Że mamy 10 razy więcej gazu. Dlatego jest tak trudno oszacować ilość tego gazu, bo tego gazu jest naprawdę bardzo dużo. W takiej skale jest powiedzmy tyle gazu, prawda? To, co pokazuje, to jest może tyle gazu. Tylko, że tych skał mamy naprawdę ogrom, bo to jest grubo ponad 1000 kilometrów pas o średniej szerokości, powiedzmy 100 kilometrów czy 50 kilometrów i miąższości kilkadziesięciu metrów, czyli grubości. W związku z tym to jest ogrom i z tego powinniśmy korzystać. Donald Tusk zawalił to i tego polski naród nie powinien mu nigdy wybaczyć. To
dlaczego nie są załatwiane takie rzeczy w Sejmie, jak ustawy właśnie, polityka geologiczna, koncesje?
Proszę ojca, tutaj jest na mojej stronie internetowej fragment takiego filmiku z komisji. Przecież wielokrotnie próbowaliśmy wprowadzić nowe rzeczy, żeby dyskutować. To albo nie wprowadzane są do punktów, w ogóle nie ma dyskusji. Przewodniczący z PSL-u mówi, nie wprowadza i koniec jest z przewodniczącym. Nie zwołuje z prezydium w ogóle. Jestem z profesorem Szyszko zastępcami, no bo tak to wynika z aletropentyki sejmowej. No niestety tego nie ma. No. Nie da się, więc można zwoływać komisje nadzwyczajne. Sprowadzić komisje nadzwyczajne, zwoływać i państwo mogą obejrzeć na mojej stronie internetowej, a także mam, może i tutaj się uda to włączyć. Jak wygląda taka komisja?
Szanowni Państwo, przede wszystkim tą nagłą sytuacją było to, że w trybie nagłym odwołano dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego, a to było już po tym, zanim zgłoszony został do planu pracy, więc a to jest dość istotna sprawa. Przedłużała się sprawa wyłonienia nowego dyrektora. Dość enigmatyczne tutaj mieliśmy na ten temat informacje. Tam informacje o artykule, w oparciu o które został odwołany dyrektor, nie za bardzo chyba się zgadzały, albo były niepełne w każdym razie. No i w związku z tym doszliśmy do wniosku z grupą posłów, że warto tą sprawę przyspieszyć i warto się nad tym pochylić, tym bardziej, że wiadomo, że firmy naftowe uciekają z Polski i faktycznie tak się stało. Kilka dni temu firma Freelex opuściła, z tego co wiem, tak podobnie media przynajmniej podały, czy opuściła, czy nie. W każdym razie to, o tym wtedy jeszcze też nie wiedziałem. W każdym razie bardzo bym prosił...
Zadanie pytań interesują pana posła.
Tak, ja myślałem, że może najpierw będą nasi goście. Przedstawiali, jeśli można prosić o przedstawienie w tej chwili sytuacji, jaka panuje w Państwowym Instytucie Geologicznym. Chyba, jeśli można prosić o pana ministra o zabranie głosu, a potem ja bym zadał pewnie grupa posłów też jakieś pytania szczegółowe.
Myślę, że jest to wyczerpujące i składam wniosek formalny o zakończenie dyskusji.
Żarty jakieś?
No to chyba nie.
Bardzo proszę.
Nie, no, bez przesady.
Bardzo proszę, jest wniosek formalny. Przegłosujemy, kto z Państwa jest za tym.
Ja mam
Państwo pytanie, może wniosek odwrotny, tak?
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja sobie pozwolę złożyć wniosek przeciwny do wniosku pani poseł Niedzieli, przepraszam. No, jeszcześmy nie zaczęli dyskusji, jeszcześmy nie zadali ani jednego pytania.
Ja przepraszam pani poseł, ale pani myśmy poseł... byli o 19, a pani przyszła później. Myśmy rozpoczęli dyskusję i odpowiedź na pytanie pana
panie
posła Jędryska.
Panie przewodniczący, czy to będą takie dialogi
bardzo
przez
proszę,
mikrofon?
Pani proszę, pani poseł, w tej chwili ma pani Anna Paul.
Dziękuję bardzo. Jakiś elementarny porządek się nam należy w debacie na komisji. Więc jeszcześmy dobrze nie zaczęli zadawać pytania. Pani poseł już chce nas tutaj ścinać. Więc ja sobie pozwolę złożyć wniosek przeciwny. Uważam, że dyskusja powinna zostać kontynuowana. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę Biuro Komisji o policzenie głosów. Kto z Państwa jest za wnioskiem przyjętym przez
panią? Ja jeszcze nie zadałem pytania wszystkim. No przecież to
nie, był wniosek
to było
formalny.
No przecież tak. Nie, no panie przewodniczący, tak się nie
głos.
Prowadzi. Nie. To się nie, ja się nie zgadzam
bardzo
na żadne
proszę,
głosowanie.
Kto z Państwa jest...
Ale szefowi ABW pytanie. Nawet nie zdążył tutaj wziąć...
Zobaczyliśmy fragment tego posiedzenia, tej komisji.
Tak, no, oczywiście, no i przegłosowano, że nie ma, że dyskusji nie będzie, nie będzie pytań. Nie można było zadać pytań, czyli po takim opowiedzeniu, bo to było tam ten fragment wycięty, jakiś tam, może nawet pół godziny, mówił dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego, ten, który nie jest geologiem. Mówił główny geolog kraju, który nie jest geologiem. Mówił dyrektor Departamentu Geologii, który nie jest geologiem i tak dalej. Więc szef ABW miał odpowiedzieć na pewne pytania, bo wiadomo, że no, tutaj były posądzone różne korupcje i tak dalej. Chciał powiedzieć to, co może jawnie, niech powie. Nie pozwolono i koniec. I tak wygląda praca w Sejmie, więc jeśli ojciec mnie pyta, dlaczego te sprawy w Sejmie nie są złożone,
bo nie przechodzą przez komisję.
Bo tak postanawia ktoś, nie wiem, czy to są, no ja w moim odczuciu to są mocodawcy jacyś, no bo ja nie rozumiem, no pani poseł jedna mówi, że tamta się spóźniała, co jest nieprawdą, bo ona ledwo komisja zaczęła, ona była i nie było żadnych pytań w tym czasie, więc to nie ma znaczenia. Tam inny dyrektor departamentu odpowiada mi, ja mówię, że firma Freelex się wycofała z wiadomości medialnych, mówi, że nie, a za dwa dni wiadomo, że się wycofa już oficjalnie. No, nawet do tego stopnia dochodzi, że no więc ja nie rozumiem zachowania, skoro nie rozumiem, no to wielu posłów nie rozumie, to po prostu tu o coś chodzi bardzo, bardzo grubego.
Już się będą wyświetlać dla Państwa telefony, bo wiem, że już jest czas na nie. Może przypomnę naszym radiosłuchaczom 56 657 0011, 56 657 0012. Dla zagranicy 48 56 657 0013, 48 56 657 0014. Dla użytkowników sieci w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Zapraszamy Państwa. Przypomnę, że naszymi gośćmi są pan profesor doktor habilitowany Mariusz Orion Jędrysek, poseł na Sejm, a także pan Mateusz Mamczar, prawnik, specjalista sprawa geologicznego i górniczego. Kolejna sprawa, no widzimy, że te łupki jednak nie wypalają, no z racji już widzieliśmy, nie,
no,
jakich
oczywiście.
Racji. A co z gazem, czyli co z importem gdzieś spoza Rosji, tak, żeby właśnie, nie być uzależnionym od Rosji.
Byłem w zeszłym roku, na przełomie marca i kwietnia, bodajże w kwietniu to było, w kwietniu, w Stanach Zjednoczonych na spotkaniu Rady Atlantyckiej, tak zwane ciała takiego doradczego, no powiedzmy rządu Stanów Zjednoczonych, prezydenta. No i cóż, tam była dyskusja o możliwości uruchomienia eksportu LNG do Polski. Byli kongresmeni tam, którzy twierdzili, że jest to możliwe może za 2 lata, może za 3, może za 5, ale nie szybko i nie teraz. No bo choćby dlatego, że nie mają nawet infrastruktury takiego eksportu, bo ich zaskoczył boom łupkowy. Bo przecież to jest sprężony gaz. No, LNG jest sprężony, liquid natural gas, czyli ten sprężony, tylko on sprężony gaz, schłodzony, sprężony, on jest cieczą. W związku z tym muszą być odpowiednie warunki techniczne, żeby potem go przewozić, magazynować odpowiednie statki i tak dalej. Tego się szybko nie da zrobić. No i pytanie drugie. No z Kataru. Byli jacyś tam z Kataru, nie byli z Kataru. Rząd nie potrafił tego załatwić. W związku z tym...
Czy płynęły już statki, czy zawrócono?
No właśnie, nawet mamy z tych taśm podsłuchowych, z taśm prawdy, to, że te statki śmiali się. Przecież ci ludzie, wydaje się, że wiedzieli, że port LNG nie będzie czynny, przecież śmiali się, że w 2017 może roku będzie. Przecież oni to mówili no pół roku, rok temu, prawda, no, bo w czerwcu taśmy wypłynęły, więc no, nie wiem kiedy to
było. A te nagrania nawet były...
Tak, no wcześniejsze, roku, tak. Wcześniejsze, tak. Czyli ci ludzie wiedzieli już być może rok temu albo więcej o tych poważnych błędach, o mamy tutaj raport, świeży raport Najwyższej Izby Kontroli, którą minister skarbu no, próbował, tak jak sam nawet tłumaczył, nie utajnić, ale żeby stał się niejawny dla szerszej publiczności. No, oczywiście mają co ukrywać, bo jak się tutaj tego przeczyta, no to jest co ukrywać. Jest tak, portu, tak, gazu z łupków nie mamy, portu nie mamy i jeszcze nie będziemy mieli szybko. Na to wygląda, zresztą można ewentualnie po wczoraj była komisja, którą prowadził Mariusz Błaszczak, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości, Komisja Kontroli Państwowej. Na tej Komisji Kontroli Państwowej był między innymi przesłuchany minister skarbu. No, wił się jak piskorz, w zasadzie odpowiadał, żeby nie odpowiadać, mówił, żeby mówić. Ja to, takie było moje odczucie. Dlaczego jest ostatecznie, no ja przynajmniej wyłowiłem dwa elementy, które spowodowały, że gazoport nie jest czynny. Pierwszy element to był taki, że nie znaleziono, nie było odpowiednio wcześniej podpisany kontrakt, co oczywiście nie jest prawdą, bo wiadomo, że ten kontrakt z Katarem chodziło teraz, żeby opóźnić przypływ, a nie pytanie, ile żeśmy za to zapłacili, przypłynięcie statku, a nie opóźnienie, więc to nie to. A drugie, że były jakieś problemy ze strażą, jednostką straży pożarnej, no ale oni mieli wielkie osiągnięcie, że ta straż pożarna jednak tam została zorganizowana. No, no to nie jest przyczyną tego, że na przykład mamy opóźnienia przez kilkuletnie, bo to nie jest, to rząd Platformy Obywatelskiej przedłużył do 2014 roku oddanie tego gazoportu, ale pierwszy termin to był wyznaczony rząd Prawa i Sprawiedliwości 2011 rok. Być może by był w 2012, bo pewne, że opóźnienie, ale nie, tak jak teraz widzimy, może 17. Jeśli minister mówi, że jest 90, powiedzmy 5%, 6% wybudowanego gazoportu, no jak to policzyć, że jest tyle? To się nie da tak łatwo policzyć. Powiem, a niech będzie 99,9. Jeśli brakuje tego jednego, to nic. To nie jest wybudowany. Nie działa. No wszystko jest, tylko jednego koła w samochodzie brak. No co to jest? W kosztach to jest niewiele. No, samochód nie pojedzie. I na tym to polega.
Mamy telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Bartłomiej z Podwrocławia, Strzebnicy.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam wszystkich w studiu i
pozdrawiamy krajana.
Ja jestem pana magistrantem z roku 2009, więc bardzo mi miło, że pan...
Również pozdrawiam serdecznie.
Chciałem się odnieść do sprawy, tak i podzielić się swoimi przemyśleniami na temat sytuacji właśnie łupków w Polsce. Śledziłem, że tak powiem, ponieważ to jest mój zawód, jestem geologiem i to czynnym zawodowo, jeśli jakbym wiązałem silne nadzieje z łupkami w Polsce pod kątem właśnie kariery zawodowej. Natomiast analizowałem mocno sytuację taką geopolityczną i moje nadzieje rozwiały się, jeżeli chodzi o łupki, mniej więcej w 2011 roku. Jeżeli dobrze pamiętam, to była jesień. Najpierw poszła informacja, że koncern ExxonMobil się wycofał z wiercenia w Polsce, a dwa tygodnie później poszła informacja, że 30% akcji koncernu ExxonMobil przejął Gazprom. No, może nie jest tak powszechnie wiadome. Oczywiście w zamian za koncesję na Syberii. Więc ja myślę, że trzeba rozpatrywać tę sytuację w kategorii, myślę, aktualnie politycznej i takiej zagrożeniowej, bo rozmawiamy o tym, że jesteśmy partnerami, że jesteśmy w sojuszu północnoatlantyckim i tak dalej. I teraz trzeba się zastanowić, ile to wszystko jest warte i realnie podejść do naszej sytuacji właśnie w kontekście takiej nawet, myślę, drobnej, jaką są łupki w kontekście interesu całego państwa. Bo wiemy, że gdzieś musiały pójść wcześniej porozumienia polityczne, skoro Amerykanie zdecydowali się na eksplorację Syberii, więc i wycofując się z Polski jednocześnie, więc myślę, że nie ma się co łudzić, że w Polsce ktoś z zewnątrz, bo ja myślę, że to, co pan profesor przedstawiał w dyskusji, posiedzenie tej komisji kuriozalne, no to świadczy jedynie w moim przekonaniu, to jest moja opinia, o silnej ingerencji, inwigilacji służb specjalnych obcych państw po prostu. I to jest jakby moja opinia, to nie musi być prawda oczywiście, ale jakoś tak to widzę, która no, ma ogromny interes w tym, żeby jednak, żebyśmy nie byli niezależni energetycznie, no bo tutaj na naszym terytorium ścierają się interesy wielu jakichś takich wielkich, silnych grup zewnętrznych. No i ja myślę, że to jest jakby pole czy punkt wyjścia do dalszych rozważań, które może niekoniecznie już na akurat tutaj, jeżeli chodzi o temat łupków, powinny wyniknąć, ale chciałem się taką podzielić właśnie myślą, że może próbował pan profesor ją rozwinąć w kontekście naszego w ogóle bezpieczeństwa, nie tylko energetycznego, ale też po prostu fizycznego.
Krótko odpowiem, bo tam pewnie jeszcze...
Panie Bartłomiej, może tak, pokrótce, proszę się nie rozłączać, ponieważ tutaj okazuje się, że pan profesor ma ciekawe hobby, pisze piękne wiersze i...
Fraszki.
Tak, fraszki, tak. I postanowił podzielić się ze słuchaczami, którzy się dodzwonią do nas, do programu.
Bardzo proszę, każdy, kto się dodzwoni, albo przynajmniej pozostawi adres, dostanie tą do domu. Któryś z tomików.
Piękne,
a tych tomików tomiki. Jest pięć różnych, kolejnych, szósty lada dzień będzie wydany. Ale także proszę o telefony. Natomiast sprawa jest jeszcze taka. Oczywiście troszeczkę, panie Bartłomieju, pan pomylił, bo to był 2012 rok. Ja mówiłem już o tym w Sejmie chyba na początku 2012 roku. Na mojej stronie internetowej w ogóle są linki z tego typu ważniejszych wypowiedzi. Między innymi więcej z tej komisji. Bardzo, jeśli ktoś ma ochotę, bardzo proszę, zapraszam na stronę internetową. Te linki państwo znajdą. Łatwo jest zresztą na Google znaleźć, bo to jest tytuł, jest koniec polskiego parlamentaryzmu. Ale na stronę zapraszam, bo tam te rzeczy, o których tu mówimy, one były wcześniej omawiane. I między innymi to nie chodziło o Gazprom, to chodziło o ExxonMobil i firma Eni podpisała umowę o wymianie części koncesji 30% nie z Gazpromem, tylko z Rosnieftem. Nie całkiem na Syberii, tylko bardziej na północ, bliżej. Prawdopodobnie to było pod nadzorem bezpośrednio prezydenta Putina, więc od razu to dało mi do myślenia i dlatego mówiłem o tym Tuskowi w Sejmie i to państwo obejrzą. Oczywiście zignorował to. No i faktycznie pół roku później ExxonMobil i Eni się wymienił nawet firmy, które się wycofają, że Maradona Oil się wycofa, że Talizman się wycofa. Pomyliłem się tylko w przypadku Eni. Eni dużo później się wycofało, ale też się wycofało. Zresztą wszyscy już się wycofali. Z takich dużych posiadaczy koncesji w tej chwili jest tylko San Leon, który jeszcze wierci. Niestety faktem jest, że Polska nie ma ani własnych zasobów w tej chwili istotnych, bo gaz Łupka został zaprzepaszczony. On tam jest, geologia się zmieniła, zmieniły się warunki albo chęci, po prostu warunki polityczne w Polsce. To zdecydowało.
Bardzo dziękujemy panu Bartłomiejowi. Wracając do tych alternatywnych różnych źródeł pozyskiwania energii, chodzi o gaz, no to chcemy się uniezależnić w jakiś sposób od Rosji. Może skończę to pytanie później, bo dostałem informację, że mamy telefon. I ktoś
proszę
czeka.
Bardzo, jasne.
Halo, jesteśmy już na antenie? Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego i panów patriotów, fachowców. I mówi Jurek z Warszawy. Proszę, miły gości, Polski już nie ma. Ani rząd, ani prezydent nie rządzą. Oni wykonują tylko rozkazy. O czyje rozkazy, to za chwilę powiem. Teraz tak. Oczywiście rząd i prezydent walczą, ale oni walczą tylko tak z Bogiem, Kościołem i opozycją. A ponieważ Polski już nie ma i wykonuje rząd i prezydent wykonują tylko rozkazy, to w Polsce, a Polski już nie ma, to rządzą trzy stronnictwa. Ruskie, pruskie i żydowskie. No i niestety, ale taka jest sytuacja. To są po prostu szubrawcy, złodzieje, łapownicy. No nie wiem, określeń można by je jeszcze...
Wie pan, panie Jerzy, pan wymienia bardzo mocne słowa. Ja rozumiem, że pan jest jakoś denerwowany. Wymienił pan narodowości i wymienił pan epitety w kierunku tych narodowości. To jest telewizja Trwam Radio Maryja. Jeśli pan to udowadnia, jakoś ma to udowodnione, jest dobrze. A jeśli to jest takie rzucanie haseł, to później jest mówione, że telewizja Trwam jest antysemicka, że jest przeciw innym narodowościom, że Radio Maryja jest takie czy takie i się je nienawidzi. Więc ja bym prosił, aby merytorycznie bardziej się wypowiadać niż rzucać takie hasła, bo tutaj w merytoryce może wychodzą te hasła w różnych argumentach, ale nie chciałbym, żeby to było jakieś pole i my mamy cierpieć z tego powodu później. Tak. Nie wiem.
Oczywiście, no, możemy skomentować w ten sposób. Jest cały świat konkuruje ze sobą. Narody konkurują ze sobą. W ekonomii jest tak, że 2 dodać 2 może być 5, jeśli jest dobra współpraca i jest dobry pomysł. Ale może być 2 dodać równie dobrze może być minus 5, jeśli jest konkurencja niezdrowa. I niestety Polska mam nadzieję nieudolnym rządzie, mam nadzieję, że tylko nieudolnym rządzie, niestety wychodzi na minus 5. I to jest tutaj, w tym sensie bym z panem i wyłącznie w tym się zgadzał. Natomiast no, oskarżanie tego czy innego narodu, no ja się z tym nie identyfikuję, ja patrzę raczej globalnie po prostu na globalną ekonomię i taki jest mój obowiązek.
No tak, zwłaszcza, że no, są firmy, tak? I to firmy...
Tak, to są firmy globalne. Oczywiście są różne wywiady, interesy, no, ale ja nie jestem specjalistą, jak tutaj będzie powiedzmy, o, na przykład poseł Bartosz Kownacki, poseł Macierewicz, to oni na pewno poseł Opioła, oni na pewno na ten temat będą mogli więcej powiedzieć niż ja. Ja się zajmuję tym, co chciałbym przynieść pieniądze do Polski w oparciu o to, co my mamy. Albo to, co możemy mieć, prawda? I to jest dla mnie najważniejsze. Chcę, żeby każdy Polak po prostu był bogaty, żeby Niemiec nam zazdrościł, bo mamy potencjał. Naprawdę mamy potencjał. My możemy być Szwajcarią surowcowo-energetyczną Unii Europejskiej, bo mamy potężny potencjał. Wystarczy tylko chcieć. Wystarczy, żeby rząd chciał. W mojej opinii ten rząd nie chce. Ja nie wierzę w taką ignorancji, nie wierzę w taką niekompetencję. Nie ma takiej możliwości. To musi być coś innego, ale co to? Każdy musi dojść do tego sam.
A kiedy możemy się w ogóle spodziewać jakiegoś innego źródła, nie tylko z Rosji, tego gazu? No bo tak, musimy poczekać na ten amerykański, tak?
No, gaz. Problem jest taki, że nawet gdyby Amerykanie chcieli, to zapytają, a gotowi jesteście? No a my powiemy, no w 96%. No to jak będziecie mieli w 101, to wtedy proszę do mnie zadzwonić, prawda? Więc o co chodzi? No my nie mamy możliwości, nie przyjmiemy. Jeśli jest prawdą, to co jest w raporcie NIK, potężnej kompetencji, wręcz ja odczytuję jako dywersję, to co NIK ujawnił, a NIK ujawnia tylko to, czego jest pewien. Najczęściej tak jest. Czasem się może mylić. Nikt nie jest nieomylny z ludzi, prawda? Natomiast, no niestety, a potem, co jeszcze media napisały? Na przykład o tym, że były beton źle wylewany. Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, bo przecież tam nie byłem, ale jeśli beton był wylany suchy na suchy, mokry, to tam szczelina musi prędzej czy później się pojawić. Jeżeli taki wielki, nie wiem, czy da się to, takie wielkie zbiorniki mają jakąś szczelinę, no to taki zbiornik nadaje się, w mojej opinii, tylko do rozbiórki. A skoro się nadaje do rozbiórki, to znaczy, że jest więcej roboty jeszcze, niż gdybyśmy od zera zaczynali budować ten zbiornik. No, to jest rzecz, no, firmy pobankrutowały, w 2012 roku zgłosiły upadłość, te konsorcjum budowało. W zasadzie, można powiedzieć, jest krytyczna sytuacja. Ja nie wiem, jaka jest prawda i przyznaję, że nie wierzę w ani jedno słowo, które wypowiada rząd w Polsce. To jest duża różnica, rząd w Polsce, a rząd polski. Rząd w Polsce.
Bardzo proszę, Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Jest pan na antenie.
Witam ojca prowadzącego, witam gości w studio. Proszę państwa, nasi rządzący...
A jak pan na imię?
To oni są już, można powiedzieć, takimi chłopcami na posyłki. I gdy się to nie zmieni, nie będzie po prostu, jak to mówią, twarda ręka w rządzie rządzić, to będziemy po prostu pomału rozbierani i podejrzewam, że okupacja nas jeszcze dosięgnie w niedługim czasie. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękuję, panie Włodzimierzu. Takie mocne słowa, następne mocne
już,
słowa.
No tak, ale to jakby w zasadzie to już powiedziałem, pan. Nie chciałbym się wchodzić w sprawy polityczne. Jeszcze raz, w mojej, tyle co jakby polityki geologiczne, polityki surowcowej nie da się prowadzić z polityki, więc niektórzy mają do mnie pretensje. Zapraszają mnie na jakieś wykłady, chętnie jeżdżę w miarę możliwości czasowych. ale dlaczego pan tak politycznie angażował się, prawda, i mówił o polityce? No ale jak mówić o polityce geologicznej, nie mówiąc o polityce? No, to jest polityka. Tu chodzi o największe pieniądze. Nie ma żadnego, nic w Polsce nie jest tyle warte, ile zasoby geologiczne. Jeśli chodzi o wartość księgową, nic. Inwestycje, jakie są potrzebne na rozwój górnictwa, poszukiwań geologicznych, najpierw, bo one decydują o tym, a potem, to jest tak, geologia to są poszukiwania, ogromne inwestycje, potem górnictwo, inwestycje, ale zaraz zyski, potem znowu geologicznie, geologia jest bardzo ważna w czasie inwestycji, w czasie poszukiwań i potem w czasie eksploatacji również, potem po zamknięciu górnictwa też jest bardzo potrzebna i to się robi, to są rekultywacje i tak dalej. To wszystko są potężne pieniądze, ale zyski z tego są jeszcze większe, dlatego to się opłaci. Nie ma w Polsce i myślę, że większość krajów, nawet tych ubogich pod względem geologicznych, zasobów geologicznych, nie ma większego zasobu, niż oczywiście zasób ludzki, kulturowy, bo to jest najważniejsze, ale jeśli chodzi o księgową wartość, to właśnie zasoby geologiczne. To, co jest na powierzchni, jest nic nie warte w stosunku do tego, co mamy pod ziemią. Czyli można powiedzieć, cokolwiek by było, nie byłoby pod nami, pod budynkiem, jako jakimkolwiek budynkiem, to i tak jest droższe pod względem księgowym niż to, co, niż wartość tego budynku i jego zawartością.
Bardzo proszę. Halo. Już mamy kolejny telefon. Halo. Ktoś się nie odzywa. Halo. Bardzo proszę. Bardzo proszę. No, nie wiem.
To korzystając, zanim tak, zacznie. Te wszystkie rzeczy są opisane. Ja chciałbym wypowiadać się merytorycznie. Prosiłbym o takie telefony merytoryczne. Nawet na mojej stronie jest hasło merytorycznie. Jest jedno hasło jako motto do pracy. Merytorycznie. Możemy z każdym współpracować. Naprawdę. Nie ma znaczenia z prawej, z lewej, bo to są rzeczy w geologii, które się planuje, jak powiedziałem, na 30 lat. I tu rządy mogą wielokrotnie się zmieniać, a ten kierunek musi być jeden. I on musi być razem wypracowany. Nie jak na tej komisji, jak PO-PSL przegłosowała. Tylko musi być jasne. Jak ja powołałem różne organy, ciała doradcze, to powołany został Komitet Honorowy Głównego Geologów w kraju, gdzie byli geolodzy kraju z poszczególnych rządów. I oni byli, oni pracowali. Była Rada Górnicza, która pracowała, była Rada Geologiczna, która pracowała. Różne opcje polityczne były i ważne było, żeby to byli specjaliści, którzy utworzą polską rację stanu, będą bronić polskiej racji stanu z zakresu naszych surowców. A co, rząd PO przyszedł do władzy i na drugi dzień rozwiązał wszystkie te ciała, organy doradcze, kontrolne. No i mamy, co mamy w tej chwili.
No tak, to teraz możemy patrzeć i...
No i patrzymy sobie na tę dengradę. Proszę zwrócić uwagę, w moich artykułach ja piszę, że ja uważam, że jest wszystko przygotowane po to, żeby szczególnie węgiel koksujący w Polsce był przejęty przez kapitał niemiecki, bo tylko im brakuje bardzo mocno tego. Ale to jest taka uwaga. Zobaczymy, czy...
Bardzo proszę, halo.
Tak się staje.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tutaj Andrzej z Łodzi.
Witam.
Mnie sprowokował... No bo to ledwo człowiek może nerwowo wytrzymać. Sprowokował nie ostatni telefon, a przedostatni. Bardzo dobrze zaczął, tylko żeby skończył, że to najlepiej widać teraz o ostatnie dni. I jak miało być to, żeby międzynarodowo był ścigany Putin za zbrodnię smoleńską. No i nasz rząd, no przecież jak można, znaczy nasz rząd, ten rząd, czy to jest, to się w głowie nie mieści. I jak się nie obudzimy, to koniec z nami. No, teraz jedyne jest teraz te wybory, żeby wybrać posła Dudę na prezydenta. No przecież to co robią, no to jest
zgadzamy się z panem. I tutaj jeszcze raz tą sprawą, jak będzie tutaj poseł Kownacki, zapewne zostanie zaproszony. Naprawdę jest rewelacyjny w tym zakresie. On dzisiaj nawet o 12 godzinie była prowadzona przez niego zespół, gdzie na temat na przykład... Tytuł był taki tego spotkania, nie wiem co tam się działo, o potencjalnych, o pytanie o związki Bronisława
Komorowskiego ze skokiem Wołomin, prawda? To jest bardzo interesująca sprawa.
Było to emitowane w Radiu Maria o godzinie 13:00, tak? I prawdopodobnie są jeszcze po północy państwo będą mogli to usłyszeć. Właśnie to,
także
to...
tutaj powiedzmy posła Kownackiego.
A propos nawet tego głosu, prezydent, taka instytucja właśnie w państwie jak prezydent, czy on mógłby jakoś zaanimować tutaj tą
prezydent
politykę
może wiele, szczególnie, że jest jednak głową państwa i ma bezpośredni wpływ. Przecież koalicja bez jego podpisu bardzo trudno by jej było jakiekolwiek ustawy uchwalać sobie. Może Sejm, ale jeśli prezydent ich nie podpisze, to ustawy nie będą obowiązywały. A jeśli zawetuje, no to musi być już liczba większa niż dzisiaj niż koalicja dysponuje, żeby te ustawy jednak mimo wszystko obowiązywały. Więc weta prezydenta w tej chwili sama koalicja nie jest w stanie odrzucić i prezydent ma bardzo silne narzędzie. No a jeśli tego nie robi, to znaczy, że się absolutnie zgadza. No, ja nie słyszałem o wecie jakichś istotnych sprawach, które by prezydent... Prezydent odpowiada totalnie i w 100% za prawo geologiczne, które zostało uchwalone. Przecież tutaj on podpisał to obowiązujące dzisiaj prawo geologiczne. On podpisał te ustawy, które zniszczyły polskie łupki zupełnie. Albo nie angażował się również tego, żeby te ustawy powstały. Przecież ma inicjatywę ustawodawczą. Prezydent Unii, inicjatywa ustawodawcza prezydenta polegała między innymi na tym, że przez pół roku czy ile dyskutowaliśmy, czy po wałach wolno jeździć rowerami w wałach przy rzekach. Czy wolno jeździć rowerami, czy nie. No jak wyszło, że wolno jednak jeździć rowerami, to była jego... No to takie raz trójkołowe wolno, czy nie? Czy rower to... bo to rower to niby dwa ślady. No dobrze, ale jak teraz... A teraz jeszcze jak ktoś będzie jechał czterokołowym rowerem.
Z firmą Barei.
No trzy ślady mogą być, bo jak ktoś ciągnie wózeczek z dzieckiem, no to są trzy ślady. No to może, czy nie może? No dosłownie. I to jest inicjatywa prezydenta. Umówmy się, to tym się prezydent może oczywiście mieć taką inicjatywę, ale niech ma inicjatywy, które ważą o losie narodu. Nie widzę tego. A jak ma, to takie, że lepiej, żeby nie
miał. To dobry materiał dla kabaretu.
Proszę ojca, mieliśmy sytuację taką, ja spędziłem trochę czasu w Japonii, prawda? No w jednym okresie czasu byłem nawet rok i tam pracowałem i tak dalej, wiele lat temu. W Japonii rzeczywiście siedzenia wyglądają tak, że jest zgłębienie i jest pod siedzenie o tyle wyciągnięte wyżej na to otoczenie. Więc jeżeli ktoś wejdzie na takie siedzenie, to jest wielka, naprawdę, Japończycy nie wchodzą w butach do domu, oni zostawiają te buty. Więc jak na siedzenie ktoś wejdzie, to jest naprawdę wielka, straszny wstyd i kompromitacja.
I lekceważenie.
I właśnie o to chodzi. Ja rozmawiałem z kolegami z Japonii na ten temat, mówi, tam się to wiele nie odbiło, ale to nie dlatego, że nie odbiło się, bo, w mojej opinii, że ich to nie obchodzi. Tylko to jest taki wstyd, że lepiej o tym nie mówić. Tak to ja odczuwam, takie mam to odczucie. No rzeczywiście musimy się, ja się często wstydzę po prostu.
Odbierzmy już kolejny telefon, bardzo proszę. Halo? Jesteśmy na antenie, bardzo proszę. Jakieś problemy? Znowu. Możek. Halo?
No nie wiem dlaczego. Następne pytanie, a pewnie ktoś się dodzwoni.
Halo? Bardzo proszę. Halo, jesteśmy już na antenie, bardzo proszę.
Królu na Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Więc jak chciałem tutaj taką sprawę tam poruszyć. Pozdrawiam ojca prowadzącego.
Bóg zapłaci.
I panów.
Tak, ale przejdźmy do rzeczy. Szkoda czasu.
Merytorycznie.
Tak.
Więc ja jestem, jak to się mówi, patriotą i jestem optymistą. Zmienimy niedługo wszystko. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Dobra.
Będziemy się starać. Proszę tylko pamiętać, żeby się angażować w...
Ale czy jest szansa właśnie? No,
nie, jest zawsze szansa. Gdyby Piłsudski nie wierzył, że jest szansa, gdyby nie to, że na stos rzuciliśmy los, prawda? No przecież to setka ludzi, kadrowa, prawda, kompania wyruszyła. Z czym? Na potęgi militarne, tak? No i dali radę. To my też damy radę. Może według... Tylko trzeba, trzeba naprawdę ciężkiej pracy i nie takiego no, zniechęcenia, no bo to się nie da. No, tak to się... To z niczym się nie będzie. Trzeba próbować. Jak ktoś nie wie, że się nie da, to na pewno się da. Tutaj mamy młodego człowieka, który jednocześnie robi aplikację i doktorat i wspomaga, studiuje sejmowe te druki. Naprawdę ciężko pracuje, do Niemiec jeździł. Rząd polski nie zrobił, przynajmniej nie widać tego, niczego, żeby przestudiować. A co w zakresie CCS-u zrobili? Niemcy, Anglicy, Austriacy i tak dalej. Pojechał to do Bundestagu, to do jakiejś agencji, szukał, znalazł, siedział, czytał druki niemieckie, przywiózł informacje i myśmy je opublikowali w przeglądzie geologicznym. Wreszcie rząd polski ma wiedzę. No ale czy to jest... To jest kwestia tylko naprawdę wzięcia się do pracy i nic więcej, i wspólnej pracy. Nie dać się oszukać mediom przyrządowym. W mediach przyrządowych nie ma prawdy. Jest manipulacja. Więc mediów przyrządowych po prostu nie oglądamy, bo to jest szkoda czasu. A jak ja je oglądam czasem, bo zdarza mi się oczywiście, szczególnie wracając z Sejmu, oglądam, chcę zobaczyć, to chcę wiedzieć, co kłamią po prostu. Tak to sobie ja, tak to ja odczuwam.
Ale czy jest szansa na przykład, żeby wrócili ci inwestorzy, jeśli chodzi o gaz łupkowy?
To jest w tej chwili sprawa bardzo trudna. Podstawową rzecz, jak powiedziałem, przyczyną taką ogólną tych składowych jest wiele, jest wzrost ryzyka inwestycyjnego w stosunku do spodziewanych zysków. Tak? Cena gazu obecnie musi spaść nieco. Wiele firm wycofuje się z niektórych, chociaż teraz już wróciło to wszystko do tego poprzedniego stanu. Albo wraca, ale mimo wszystko widać wahania, w związku z tym to są długoterminowe inwestycje. Państwo musi być zmienione na tyle, żeby u nas ryzyko inwestycji było mniejsze niż w Niemczech, w Argentynie, prawda? Tam, gdzie są zasoby, w Chinach. Czyli jeżeli ono będzie większe, to musimy coś innego zaoferować, czyli większy zysk. Zapłacić za to. Każdy Polak za wzrost ryzyka inwestycyjnego, które zgotował rząd Tuska, a teraz Kopacz, będzie, czy PO-PSL, będzie za to płacił droższym gazem, droższą benzyną, droższym węglem nawet, niestety, mimo że mamy 80% węgla kamiennego, przynajmniej importujemy węgiel. Wszystkim droższym. Tu chodzi o to, żeby w Polsce Polska się nie rozwijała. Takie ja mam wrażenie. Proszę zwrócić uwagę. Tusk namawia Polacy, kiedy mówił tam o Irlandii, żeby wrócili. Proszę Państwa, moc zainstalowana w Polsce jest tak mała, najmniejsza w Unii Europejskiej per capita, czyli na osobę, że gdyby te 2 miliony Polaków teraz wróciło do Polski i każdy włączył światło, to w Polsce zabraknie prądu. Tu nie ma... Naprawdę problem jest w tej chwili, żeby... Kilka elektrowni, te elektrownie powinny w mojej opinii być gazowe, ponieważ gaz w łupkach jest. Ja planowałem, że w 2011 roku będzie ten gaz. Okazuje się, że nie ma, bo Tusk, tak? Bo jego polityka. No to skoro tak, to teraz trzeba wiarygodność państwa odpracować, odrobić, zejść z tym współczynnikiem ryzyka, bo ryzyko, duże ryzyko oznacza mały zysk albo nieopłacalność poszukiwań eksploatacji. I to są rzeczy, które to są naczynia połączone. I nad tym będziemy musiał nowy rząd pracować, nad tym będziemy musieli my pracować. Mam nadzieję, daj Boże, żebyśmy wybory wygrali, bo żeby Duda był prezydentem, bo Andrzeju pozdrawiam, bo to jest mój też kolega, więc naprawdę, jeśli to się uda, to będziemy mieli, to naprawimy Polskę, jak nie, to po prostu będzie bardzo źle.
Czyli z tej rozmowy wynika naszej, bo ponieważ już kończymy, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, także prezydent, senat, w ogóle te wszelkie władze i wykonawcze, i ustawodawcze mają wielki wpływ na geologię surowce i surowce
kluczowy, w Polsce. Kluczowy. To, że zasoby są, nie oznacza, że można się... Boże, one mogą być eksploatowane, ale na zasadzie, jak to kiedyś Maciej Pawlicki opisał, jeszcze kiedy uważam, że było przyzwoitą gazetą, czym bardziej przyzwoitą niż teraz, można tak powiedzieć, to w moim odczuciu oczywiście, żeby nikogo nie obrażać, to on opisał w tej gazecie, że Polska jest takim batustanem, prawda? Potem był mój wywiad pierwszy taki o łupkach tam, ale on świetnie taką opisał sytuację, co się w tych łupkach dzieje. Warto do tego 2011 roku, bodajże z sierpnia, uważam, że gdzieś tam archiwalnego zajrzeć. Macieja Pawlickiego, artykulik.
Ja tymczasem bardzo dziękuję panom za
Szczęść Boże, rozmowę. Dziękuję bardzo.
Przypomnę, że naszymi gośćmi byli pan profesor doktor habilitowany Mariusz Orion Jędrysek, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Tak, dziękuję serdecznie.
I pan Mateusz Mamczar, prawnik, specjalista z prawa geologicznego i górniczego.
Dziękuję również.
Dziękuję bardzo
dziękuję
państwu.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Telefony. Serdecznie pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.